Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. W Polsce co roku tysiące kobiet dowiadują się o diagnozie nowotworu ginekologicznego w programie Szlachetne Zdrowie. Będziemy rozmawiać o profilaktyce i diagnostyce w onkologii ginekologicznej jako kluczu do zdrowia kobiet. Naszymi gośćmi są szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK w Białymstoku, profesor Paweł Knap, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, prezes Stowarzyszenia Onkowiktory. Witam pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Oraz pacjentka profesora Sylwia Grzegorzewska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przede wszystkim dziękuję pani, że zgodziła się pani podzielić z nami swoją historią. Jest pani w trakcie leczenia raka jajnika. Czy były jakieś objawy choroby?
Objawy były bardzo niespecyficzne, ponieważ zawsze uczestniczyłam w programach profilaktycznych, systematycznie badałam się. Zaczęło się specyficznie i niespecyficznie od powiększającego się obwodu brzucha. Początkowo myślałam, że to
Kwestia wieku
i tycia, tak. Później okazało się, że jest to niestety wodobrzusze spowodowane rozwijającym się nowotworem jajnika.
Po jakim czasie pani diagnozę postawiono? Ten proces tak zwanego, w cudzysłowie, tycia, to trwał?
Trwał w tej chwili, jak sobie przypominam, mniej więcej 3 miesiące, natomiast miałam to szczęście, że diagnozę otrzymałam w zasadzie w 5 dni i dzisiaj mijają równo 2 lata od otrzymania tej diagnozy.
Panie profesorze, pani użyła sformułowania miałam to szczęście. Pana pacjentka.
Tak, rzeczywiście. Pani Sylwia jest moją pacjentką. Znam się, tak jak już słyszeliście państwo, 2 lata. To bardzo burzliwy czas w naszym życiu, bo i operacja, i różne rozmowy, i emocje, i chemioterapia, i kolejne rozmowy, bo choroba nie chce ustąpić, kolejna linia leczenia. To, jak widzicie państwo, jak widzi pani redaktor, to jest cały czas walka o to, żeby być. I to chyba jest najlepsza definicja choroby onkologicznej u każdego, nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzny.
Z pani doświadczenia, co jest najważniejsze dla kobiet, które dowiadują się, że mają raka jajnika? I jaka relacja z lekarzem powinna być?
Zaufanie do lekarza. Ja jak dziś pamiętam słowa profesora i one utkwiły w mojej głowie do dzisiaj, że nie mam prawa płakać, bo ten chat karmi się płaczem, że mam być uśmiechnięta i cieszyć się życiem. To
tak
były
łatwo
jedne
powiedzieć.
Z pierwszych słów, ale to były jedne z pierwszych słów profesora i bardzo wymowne, bo one rzeczywiście postawiły mnie na nogi i dały jakby tą wolę walki, która jest do dzisiaj.
Czyli ten lek wpływający na psychikę pacjenta.
Tak, zdecydowanie.
Wielokrotnie w tym studiu rozmawialiśmy, że choroba onkologiczna to choroba duszy i ciała. To nie tylko moje umiejętności, czy umiejętności moich kolegów, czy wszystkich lekarzy zajmujących się onkologią, ale to przede wszystkim postrzeganie pacjentki i pacjenta całościowo. Tu nie tylko mamy leczyć organy, ale musimy przede wszystkim zaprojektować ich duszę. Ja wiem, że to może troszeczkę śmiesznie brzmi, ale praca nad psychiką pacjenta, pacjentki jest kluczowo istotna w procesie zdrowienia. Musi być wiara, że tego byka można złapać za rogi. I to chyba jest również kolejny wykładnik pracy ginekologa, onkologa, czy generalnie onkologa z takimi problemami, z takimi pacjentkami.
Ale najważniejsze, by tego byka w miarę wcześniej wykryć, to jakie są takie najważniejsze sygnały alarmowe w przypadku raka jajnika, na które powinna zwrócić uwagę każda kobieta.
Tak, rzeczywiście to jest chyba kluczowo istotne, żeby byka złapać za rogi. I jakie są objawy? Nie ma tych objawów tak naprawdę. To są objawy bardzo niespecyficzne, tak jak słyszeliście państwo, powiedziała pani Sylwia. Wydawało mi się, że zaczynam tyć. Rzeczywiście powiększenie obwodu brzucha, zmiany niespecyficzne pochodzące z przewodu pokarmowego, odbijania. Tak naprawdę choroba zaczyna się od przewodu pokarmowego, bo zaczyna się zwiększać ciśnienie śródbrzuszne, bo pojawia się tam w nim przysłowiowa woda, czyli wodobrzusze. I to już powinno być tym elementem, nie byłam u ginekologa, muszę do niego iść. Nawet jeśli jest taka, czy słuchają nas takie panie, które u tego ginekologa były całkiem niedawno, bo rak jajnika to choroba rozwijająca się bardzo podstępnie, a przede wszystkim szybko.
Całkiem niedawno były u ginekologa, czyli teoretycznie, praktycznie, ile razy w ciągu roku trzeba chodzić do ginekologa? Tak, raz wystarczy? Czy
tak
dwa,
naprawdę
czy trzy?
Raz w roku pełne badanie ginekologiczne wystarczy. Natomiast jeśli pojawiają się objawy niespecyficzne, zupełnie inne od takiego normalnego, naturalnego rytmu naszego życia, należy zwrócić na nie uwagę. To jest lekarz rodzinny, na pewno tak, ale należy wrócić z tym niepokojem wciąż. Apeluję do lekarza ginekologa, ginekologa, onkologa.
Jak wygląda wykrywalność raka jajnika w Polsce na wczesnym etapie choroby i w ogóle ile kobiet rocznie słyszy taką diagnozę?
Niestety jest bardzo, bardzo słaba, gdyż tak jak sobie powiedzieliśmy, nie ma objawów prodromalnych, czyli takich, które sugerowałyby chorobę. Na raka jajnika zachoruje prawie 4 tysiące kobiet. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, jeśli uzmysłowicie sobie Państwo, nasz słuchający, że te pacjentki nie mają objawów wczesnych. Czyli do mnie, do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, naszego szpitala uniwersyteckiego, zgłaszają się zwykle w zaawansowanych stanach. I tutaj bardzo istotne jest, żeby trafiły jak najszybciej do ginekologa, onkologa, bo my mamy troszeczkę inne spojrzenie na rzeczywistość związaną z chorobą onkologiczną, troszeczkę inaczej jesteśmy szkoleni w wykonywaniu zabiegów operacyjnych. Dlatego to tak istotne.
A w przypadku innych nowotworów ginekologicznych, jakie są statystyki?
Absolutnie,
tu 4 tysięcy
tak,
rocznie, to straszna liczba.
Jeśli chodzi o raka jajnika, na pewno tak. Podobnie, aczkolwiek rzeczywiście zbieramy pozytywne pokłosie związane z rakiem szyjki macicy, aczkolwiek tu również choruje ponad 3,5 tysiąca pań na nowo rozpoznane nowotwory w Polsce. Zaczyna być bardzo duży problem epidemiologiczny z rakiem błony śluzowej macicy lub inaczej rakiem endometrium, bo to jest 6,5 tysiąca nowych zachorowań. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, zwróćcie Panie tu obecne w studiu, my mamy naprawdę dużo, dużo pracy w Polsce i zorganizowane badania przesiewowe, jeśli chodzi o raka piersi, jeśli chodzi o raka szyjki macicy, ale także rozpoznawanie u siebie wczesnych objawów choroby, jak krwawienie przed menopauzą, po menopauzie, czy właśnie niespecyficzne objawy związane z rakiem jajnika pochodzące z przewodu pokarmowego, powiększenie obwodu brzucha, częstomacz powinny wskazywać na to, że wizyta u ginekologa jest wskazana i konieczna.
Pani Sylwia, 2 lata temu przed usłyszeniem diagnozy, jaka była u Pani świadomość profilaktyki?
Na szczęście wysoka. Zawsze zachęcałam koleżanki z pracy też do udziału w badaniach profilaktycznych. Nigdy nie przegapiłam cytologii. I nadal zachęcam kobiety do tego, żeby się systematycznie badały, dlatego że wykrycie choroby we wczesnym etapie daje im szansę na dobre życie i długie życie przede wszystkim.
Co kobiety mogą robić, by nie zachorować na nowotwory ginekologiczne?
Przede wszystkim korzystać z programów profilaktycznych. Przed chwilą wręcz wpadliśmy do studia z debaty, która odbyła się na uczelni, na Uniwersytecie Medycznym, w której uczestniczyli liczni eksperci, lekarze rodzinni, był pan rektor jako gospodarz, byli także przedstawiciele medycyny pracy, ale byli także pracodawcy, posłowie, ale była przede wszystkim młodzież, której chcieliśmy uświadomić, jak ważne są badania profilaktyczne, bo to oni w zasadzie są induktorem tego, żeby ich rodzice, dziadkowie uczestniczyli w badaniach profilaktycznych. Co to znaczy badania profilaktyczne? Badanie cytologiczne wykonywane raz na 3 lata. Raz na 3 lata, podkreślam to, w przedziale wieku od 25 do 65 roku życia. To mammografia z rozszerzonym panelem w chwili obecnej, 45, 74 rok życia. To naprawdę duża grupa, w której jesteśmy w stanie znaleźć zmiany o charakterze przednowotworowym, ale także niestety nowotwory.
Jak często cytologia powinna być wykonywana? Raz na 3 lata?
Tak, jak powiedziałem.
Ale nie ma tutaj w zależności od wieku?
Tak, jak powiedziałem. Raz na 3 lata w programach profilaktycznych. Zaznaczam, program profilaktyczny to taki, gdzie z populacji pozornie zdrowej, jaką jest na przykład populacja województwa podlaskiego, poszukujemy osób chorych. Poszukujemy osób chorych zarówno z nowotworem szyjki macicy, jak przede wszystkim, i to jest clue działań profilaktycznych, chcemy znaleźć nowotwór w stanie przednowotworowym i nie ma znaczenia, jaki to jest nowotwór. Jeśli tylko posiada test, jakim jest test przesiewowy, screeningowy, chcemy znaleźć chorobę w stanie przednowotworowym.
Ale mamy też skuteczne metody walki z niektórymi nowotworami. Możemy doprowadzić do tego, żeby nie wystąpiły szczepienia.
Tak, absolutnie. To jest chyba wyznacznik świadomości społeczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony definicja naprawdę wspaniałego narzędzia, gdzie na etapie już znajomości czynnika sprawczego, mówimy o wirusie brodawczaka ludzkiego i o zapobieganiu niedokładnie, bo to jest bardzo duży skrót myślowy, rakowi szyjki macicy, ale właśnie wystąpieniu stanów przednowotworowych, czyli chcemy być ten krok wcześniej, czyli znamy czynnik ryzyka, mamy szczepienie, i szczepienia są, jak wiecie Państwo, dla chłopców i dziewcząt bezpłatne w przedziale 9-14, więc jest to absolutnie fantastyczny oręż. Pamiętacie Państwo i pamięta Pani redaktor, kiedy wielokrotnie tu w tym studiu podkreślaliśmy Australię, podkreślaliśmy Skandynawię, kiedy rak szyjki macicy populacyjnie nie występuje. To jest absolutne święto medycyny. Dla mnie ginekologa, onkologa, jestem zafascynowany tym, że wyeliminowaliśmy taką chorobę, jaką jest rak szyjki macicy. A dzisiaj na debacie powiedziałem dobitnie. Statystycznie 5 Polek umrze dziś.
A dodatkowo te szczepienia pomagają w zapobieganiu wystąpienia niektórych nowotworów głowy i szyi.
No właśnie, jest to zdecydowanie szersza perspektywa. Nie tylko zapobieganie ośrodkom anogenitalnym, tak to się fachowo w medycynie nazywa, ale również nowotworom głowy i szyi. I proszę sobie wyobrazić, że w 15% również stanowią barierę zaporową dla wystąpienia płaskonabłonkowego raka płuca.
Badania są refundowane przez NFZ dla młodych ludzi. A co z tymi starszymi? Czy też powinny się szczepić?
Absolutnie tak.
Bo?
I najnowsze i starsze wykładniki oraz to, co Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych preferuje, jednoznacznie mówią, że szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego są dedykowane do 45 roku włącznie, zarówno u pań, jak i u panów.
Podsłuchiwałam troszeczkę tą debatę w Pałacu Branickich i pani mówiła, że zaszczepiła swoją nastoletnią córkę.
Oczywiście.
Mimo, że jeszcze wtedy badania nie były, szczepionki nie były refundowane.
Nie, i w momencie, kiedy wprowadzono refundację, moje dziecko, no brzydko mówiąc, już się nie łapało, ponieważ ma ukończone 18 lat, ale nie zastanawiałam się minuty nawet, jeżeli jestem w stanie zrobić cokolwiek, żeby ją uchronić przed zachorowaniem na jakikolwiek nowotwór, to warto to zrobić.
A młodzi ludzie podczas dzisiejszej debaty byli świadomi, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne są szczepienia. Jednak wciąż niewiele osób z tych darmowych szczepień korzysta. Dlaczego?
No właśnie to było pytanie, które zostało dzisiaj zadane przede wszystkim chyba im. I pojawiło się coś, co mnie zaskoczyło i muszę rzeczywiście sobie to mocno jako konsultant wojewódzki przemyśleć, a mianowicie zjawisko dezinformacji. Oczywiście ono jest narzędziem w chwili obecnej prowadzenia wojen i wiemy o tym bardzo dobrze, żyjąc w takim czasie, jakim żyjemy, ale okazuje się, że ja również prowadzę wojnę z nowotworami i to, co zostało wyartykułowane, a mianowicie zjawisko dezinformacji, mocno mnie zastanowiło i rzeczywiście muszę to na panelu ekspertów, nie tylko medycznych, ale różnych innych, z grupami prospołecznymi, promedycznymi przedyskutować, bo jest to coś, co wydaje się ma przemożny wpływ na brak zrozumienia konieczności szczepień w naszej populacji.
Jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniają kobiety w zakresie profilaktyki?
przede wszystkim najprostszym, nie chodzą, nie korzystają z tych programów. Jeżeli w naszym województwie w badaniach profilaktycznych uczestniczy tylko 11%, no o czymś to mówi, w Finlandii 98, w Niemczech 99, we Francji 95. To są dane anamnestyczne, dostępne nie tylko dla lekarzy, ale dla każdego zainteresowanego tym tematem. 99, a 11%, no jest to dramatyczna różnica.
Ja jeszcze powrócę do tematu poszukiwania nowotworów. Gdyby, nie daj Boże, jakaś pani zachorowała, czy jakąś rolę odgrywają badania genetyczne?
Absolutnie tak. Również w tej specjalizacji, którą ja się zajmuję w ginekologii onkologicznej, my coraz częściej zauważamy coś takiego, co się nazywa genetics related, czyli nowotwory pochodzenia genetycznego. I jest to na pewno rak jajnika. Jest to z dużym prawdopodobieństwem, bo prowadzimy w chwili obecnej naprawdę duże badania, rak błony śluzowej macicy. I okazuje się, że rak szyjki macicy, tak, związany jest z wirusem HPV, ale również w pewnym procencie ma pochodzenie genetyczne. Więc tutaj jest niesamowita rola poradni genetycznych. To jest niesamowita rola również, i to mój apel z tego miejsca do rodzin, żeby jeżeli w swojej grupie mają raka piersi u najbliższych, raka błony śluzowej macicy, raka jajnika, ale także panowie i panie, najbliżsi krewni, raka tarczycy, raka trzustki, raka jelita grubego, należy się zgłosić do poradni genetycznej po to, żeby ustalić, czy nie istnieje ryzyko, zwiększone ryzyko występowania.
A jeżeli okaże się, że mamy to ryzyko, to co wtedy?
To mamy pewne narzędzia. Tu wspominam i dzisiaj również wspominam przykład Angeliny Jolie. Wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika, bo siostra, matka, babka, matka siostry chorowały na raka piersi i raka jajnika. Co zrobiła Angelina Jolie? Poddała się profilaktycznej mastektomii, profilaktycznej adneksektomii, czyli usunięciu jajników i jajowodów. Żyje do dziś, gra w filmach i tak naprawdę jest cały czas gwiazdą Hollywoodu.
Czy w obawie o zdrowie swoich najbliższych rozważała pani badania genetyczne?
Ja byłam przebadana genetycznie zaraz po operacji. Mój nowotwór nie ma podłoża genetycznego, ale przez to, że zachorowałam, na pewno obejmę badaniami profilaktycznymi również moją córkę.
Jaka jest pani rada dla kobiet, które czują, że coś jest nie tak, a bagatelizują objawy?
Badajcie się, badajcie i idźcie jak najszybciej do lekarza. Wizyta u ginekologa trwa 15 minut. To jest 15 minut, które możemy zainwestować w to, żebyśmy były zdrowe i żebyśmy mogli wykluczyć tą najgorszą wiadomość, jaką jest nowotwór.
Na nasz program przybyli państwo wprost z debaty w Pałacu Branickich, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Onkowiktory, którego jest pan prezesem. Po co była ta debata? Jakie będą kolejne kroki?
Przede wszystkim to ważny dzień w życiu chyba wszystkich na Podlasiu, a mianowicie podpisanie deklaracji nie tylko przez Uniwersytet Medyczny, przez Stowarzyszenie Onkowiktory, ale zaprosiłem do podpisania deklaracji również pana wojewodę, pana marszałka, pana prezydenta miasta. Zaprosiłem do podpisania także tej deklaracji konsultanta krajowego z zakresu ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii. Chcielibyśmy, żeby powstał namacalny i czytelny dokument naszej wspólnej sieci, którą chcę zbudować dla województwa podlaskiego i takiego modelu, który mógłby być ekstrapolowany na inne województwa, gdzie nie tylko władze samorządowe, ale lokalne, gminne są zainteresowane tematem realizacji działań profilaktycznych, bo nie ma nic ważniejszego, jak złapać, mówiąc kolokwialnie, nowotwór.
Ale ta sama deklaracja na tym etapie też jest bardzo ważna.
Tak mi się wydaje, że ona połączy nasze wspólne działania i zwiąże troszeczkę słowem wszystkich podpisujących deklarację w realizacji mojego największego marzenia, a mianowicie zmiany nazwy, mówiłem o tym dzisiaj na debacie, zmiany nazwy Uniwersyteckiego Centrum Onkologii na Uniwersyteckie Centrum Wykrywania Chorób Przednowotworowych.
O tym, jak ważne są regularne badania, profilaktyka, w tym szczepienia, mówili dziś Sylwia Grzegorzewska. Bardzo Pani dziękuję, że zechciała Pani podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o swoim życiu i tym samym pomóc innym osobom.
Dziękuję serdecznie i kobiety, i nie tylko kobiety, badajmy się.
Pani Sylwio, i życzę dużo siły i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Gościliśmy też szefa Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK w Białymstoku, profesora Pawła Knapa, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej, prezesa Stowarzyszenia OnkoWiktor. Tych tytułów mogłoby być jeszcze o wiele, wiele więcej. Swoją drogą, skąd pan ma czas na pełnienie tych wszystkich funkcji i jednocześnie nie zaniedbywać pacjentów?
A jakie jest następne pytanie?
To skończmy na tym. Dziękuję panie profesorze, że znalazł też pan właśnie czas dla nas, dla naszych słuchaczy. A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.